Czy zastanawialiśmy się kiedyś, jaki był najważniejszy wynalazek w historii ludzkości? Maszyna parowa? Elektryczność, komputer, samolot, rakieta kosmiczna, a może internet? Wszystkie nie miałyby szansy powstać, gdyby nie jedna najważniejsza innowacja, będąca fundamentem cywilizacji. Taka, która już przed tysiącami lat pozwalała na przekazywanie wiedzy, idei czy uczuć w czasie i przestrzeni, do odległych krain i następnych pokoleń. Kto napisał pierwsze słowo? Co było najpierw, cyfra czy litera? I dlaczego Europa chwali się wynalazkiem, który powstał wcześniej w innym miejscu świata? Z jakimi długami karierę zakończył Johannes Gutenberg? Dziś w historii, jakiej nie znacie, zapraszamy na fascynującą podróż po wykopaliskach ludzkiej pomysłowości. Pismo. Dzieje najważniejszego wynalazku w historii cywilizacji.
Ten odcinek podcastu powstał specjalnie z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz dzięki naszej współpracy z BookBeat. To aplikacja, w której znajdziesz tysiące audiobooków i e-booków, w tym historycznych. To właśnie tam dotarliśmy do naukowych książek wykorzystanych w tym odcinku. Specjalnie dla Ciebie mamy kod HJNZ, który umożliwi Ci korzystanie z BookBeat przez 30 dni za darmo. Łatwy link do rejestracji znajdziecie również w opisie odcinka. Jeżeli chodzi o aplikację, to polecamy dostępne tam audiobooki, zwłaszcza biografię Leonardo da Vinci i bogatą kolekcję książek Jurgena Torvalda. A teraz zapraszamy na liczącą 5000 lat historię pisma i nieco młodszą historię książki.
Część pierwsza. Paragon z Mezopotamii. Co było pierwsze? Cyfra czy litera? Cyfra służąca do zapisu ilości posiadanego majątku, czy litera pozwalająca na jego opis. Który znak człowiek napisał jako pierwszy i czy stało się to, gdy jeszcze mieszkał w jaskiniach jako łowca, czy gdy był już osiadłym rolnikiem? Choć odpowiedź na to pytanie za chwilę padnie, wcale nie rozstrzygnie pierwszeństwa, ponieważ pierwszy był piktogram, znak graficzny. Ikonka, ta sama, która towarzyszy nam w obecnej codzienności, choćby jako emotikon wysyłanych przez komunikator w wiadomościach. Całkiem niedawno chiński artysta Xu Bin w swoim książkowym performansie The Book from the Ground wykazał, że książkę składającą się tylko z emotikonek może przeczytać każdy, bez względu na język ojczysty. Dzieci w Japonii i Brazylii, uczniowie w Chinach i Hiszpanii, studenci w Kanadzie i krajach arabskich. Czy my wszyscy, posługujący się na co dzień dziesiątkami tak różnych alfabetów i setkami języków, po 5000 lat istnienia pisma wracamy do korzeni? Do cywilizacji obrazkowej? Historia Homo sapiens to około 300 tysięcy lat. Jeżeli przyjmiemy, że posługujemy się pismem od 5 tysięcy, to można uznać, że to całkiem nowy wynalazek. Dokładnie ostatnia minuta na 12-godzinnej tarczy zegara ludzkości. Gdy weźmiesz pod uwagę, że dziadkowie twoich dziadków prawdopodobnie byli niepiśmienni, to dosłownie sekundy takiego zegara. W dziejach naszej historii czy ewolucji sprawa zupełnie świeża. A jak to wszystko się zaczęło? Spójrz na mapę świata. Tam, gdzie stykają się trzy wielkie kontynenty. Afryka, Azja i Europa. Zaznacz najdłuższą i uchodzącą do Morza Śródziemnego rzekę Afryki, czyli Nil. Oraz dwie kolejne. Eufrat i Tygrys na Bliskim Wschodzie, uchodzące do Zatoki Perskiej. To w ich dolinach człowiek po raz pierwszy zaczął uprawiać ziemię i hodować zwierzęta. Jednym słowem stał się osiadłym rolnikiem, a później mieszkańcem miast. Dziś nazywamy ten obszar tak zwanym żyznym półksiężycem, a rewolucję, która się wtedy dokonała, rewolucją neolityczną. Tak, odtąd już nie trzeba było przemieszczać się w poszukiwaniu pożywienia, polować i szukać kalorii we wszystkim, co dało się znaleźć na ziemi, pod ziemią czy na drzewach. Ważne odkrycie związane z początkami tego procesu pochodzi z podnóży gór Zagros w Iranie. Okazuje się, że mieszkańcy tego regionu uprawiali zboża już 12 tysięcy lat temu. Rewolucja neolityczna zmieniła wszystko. 12 tysięcy lat temu człowiek żyjący w przemieszczających się grupach kilkudziesięciu łowców-zbieraczy stał się mieszkańcem wiosek, a później miast. Nie tylko rolnikiem, ale i posiadaczem ziemi. A ziemia i inwentarz to przecież majątek. Tylko że historia pokazała, że nie trzeba było wcale stać się osiadłym rolnikiem, aby uwieczniać świat w formie symboli. Najnowsze odkrycia archeologów wskazują, że nie było trzeba do tego człowieka. Jaskinia La Pasiega w północnej Hiszpanii potwierdza, że sztukę naskalną uprawiali już Neandertalczycy 65 tysięcy lat temu, czyli 20 tysięcy lat wcześniej, niż do Europy dotarł nasz gatunek. Homo sapiens także tworzył sztukę i komunikaty graficzne. Prawdopodobnie to nasz gatunek doprowadził do eksterminacji neandertalczyków. Gdy zostaliśmy już rolnikami handlującymi płodami czy zwierzętami, to cały dobytek musiał być jakoś ewidencjonowany. Pierwsze były gliniane żetony z mezopotami. System małych figurek oznaczających konkretne przedmioty. Zboże, bydło i piwo, które przecież było sumeryjskim wynalazkiem. Oczywiście taki system nie był odpowiednikiem słowa mówionego. No to Sumerowie wpadli nieco później. Zaczęli tworzyć małe, mieszczące się w dłoni gliniane tabliczki, na których można było odciskać symbole. To też nie był notes, a bardziej nasza dzisiejsza tabela Excela, dzięki której można było liczyć duży wolumen dóbr. W efekcie znaki piktograficzne ewoluowały w stronę symboli. Na pewno nieraz bawiliście się w rebusy, czyli tworzenie nowych słów i zdań na podstawie fragmentów innych słów czy symboli, nie mających nic wspólnego z nowym słowem. Owa dziecinna zabawa to tak naprawdę podstawa historii lingwistyki, tak zwany rebus principle. To w Mezopotamii 5000 lat temu ktoś wpadł na pomysł, że dwa symbole mające swoje nazwy połączone mogą tworzyć nowe słowo lub imię. I tak oto akadyjskie słowo oznaczające jęczmień sem, napisane obok słowa mleko ga, dawało nowe słowo nie mające nic wspólnego z poprzednimi, czyli siega, cukier. Inna sprawa, że liczący 5000 lat termin jest zaskakująco podobny do angielskiego sugar. Tabliczka wypanana w piecu dawała trwałość zapisanym na niej słowom. W VII wieku przed naszą erą asyryjski monarcha Assurbanipal posiadał ogromny tabliczkozbiór w Niniwie. Archeologowie odkopali tam ponad 30 tysięcy nie tylko rachunków za dobra, ale ksiąg wróżebnych, religijnych i zbiorów literatury. Uwaga naukowców od początków archeologii skupia się na terenach żyznego półksiężyca. Ale okazuje się, że pismo rozwijało się niezależnie także w innych miejscach świata. Najważniejszy chyba wynalazek w dziejach ludzkości powstawał w tym samym czasie na Dalekim Wschodzie, gdzie Chińczycy ryli rozżarzonym prętem kości zwierząt i drewno, a później także w Ameryce Środkowej w kulturach Olmeków i Majów. Wspomniane cywilizacje rozwijały formy pisma, ale żadna nie równała się z systemem, który stworzony został na terenie Egiptu. To tam pismo zaczęło pełnić nie tylko funkcję użytkową, ale przede wszystkim religijną. Egipt stworzył jedną z najdłużej istniejących cywilizacji w dziejach świata, a jej osiągnięcia to znacznie więcej niż kojarzone tradycyjnie z faraonami piramidy.
Fragment egipskiej księgi umarłych. Nie grzeszyłem przeciw ludziom. Nie szkodziłem poddanym. Nie czyniłem nieprawości w miejscu prawdy. Nie znałem zła. Nie popełniałem grzechów. Nigdy nie starałem się być pierwszym, ani też by dzieła rąk poddanych moich dawano mi wobec innych ludzi. Nie stałem się przyczyną nędzy biedaków. Nie robiłem tego, co jest wstrętne Bogom. Nie oczerniałem sługi wobec przełożonego jego. Nie stałem się przyczyną głodu. Nie stałem się przyczyną płaczu. Nie zabijałem, ani sam nie kazałem zabijać. Nie zadawałem cierpienia nikomu. Nie pomniejszałem ofiar w świątyniach, nie umniejszałem chlebów bożych, nie zabierałem placków duszom zmarłych. Nie oddawałem się rozpuście, ani samogwałtowi.
Wyznanie grzechów po przekroczeniu progu śmierci. Tak brzmiały egipskie księgi umarłych. Według egipskich koncepcji religijnych zmarły nie mógł już bezpośrednio po śmierci cieszyć się wiecznym szczęściem. Musiał najpierw odbyć długą i niebezpieczną, pełną pułapek podróż przez zaświaty. Księga umarłych była instrukcją, jednocześnie biletem do nich. Sami Egipcjanie określali ją księgą wychodzenia za dnia, co wyrażało nadzieję, że zaklęcia umożliwią im wyjście po śmierci z mroków grobowca i krainy umarłych na światło dzienne. Księgi umarłych zaczęły powstawać w XVI wieku przed Chrystusem, czyli aż 3600 lat temu. Wkładano je do grobowców obok mumii, ale także ryto ich treść na ścianach. Nie były zarezerwowane tylko dla faraonów czy kapłanów. Kopie tej kompozycji towarzyszyły mumiom urzędników, pracowników administracji, dostojników, kapłanów i wojskowych. Pisanie ksiąg umarłych było także dochodowym biznesem, który można dziś określić jako pierwszy produkt rynku wydawniczego. Tworzono gotowe księgi z pustym miejscem na wpisanie imienia zmarłego. Pismo, którym je sporządzano, powstało znacznie wcześniej. Dziś nazywamy je wspólnym mianem hieroglifów, choć pod tą nazwą kryje się kilka odmian starożytnego zapisu. Egipskie pismo funkcjonowało ponad 3000 lat, od 2900 roku przed Chrystusem do najprawdopodobniej 394 naszej ery, bo z tego roku pochodzi najstarszy zapis. Równolegle obok hieroglifów funkcjonowało pismo kapłańskie, będące ich mniej skomplikowaną formą, oraz pismo domotyczne, będące już zupełnie uproszczonym zapisem. Umiejętność pisania mogło posiadać 15% społeczeństwa Egiptu, choć samo pismo nie było łatwe. Aby posługiwać się hieroglifami, trzeba było znać ponad 700 znaków. Hieroglify zawierały ich 3 grupy. Jedna z nich bardzo przypomina alfabet, gdyż składała się z ponad 20 znaków, które służyły do podkreślenia wartości fonetycznej, ale bez zapisywania samogłosek. Obok nich były także ideogramy, czyli znaki graficzne całych wyrazów, oraz determinatywy, znaki końcowe zapisanego wyrazu. Wszystko dlatego, że choćby symbol słońca mógł oznaczać słońce, ale także i dzień oraz osobę boga Re. Egipskie pismo było kołem zamachowym rozwoju całej cywilizacji. Stało się czymś, co dla dzisiejszego świata znaczy informatyka. To dzięki hieroglifom rozwijała się astronomia, powstawały systemy liczenia i poboru podatków, miary, wagi, a także pierwsze podręczniki medycyny. Dziś hieroglify to dla nas synonim czegoś niezrozumiałego, trudnego do odczytania. Nazwa jest grecka, bo oczywiście sami Egipcjanie nie nazywali tak swojego pisma. Historia jego odczytania jest do dziś jednym z największych osiągnięć ludzkiego intelektu. A ten, który tego dokonał, w istocie dysponował nieprzeciętnym umysłem. Jean-François Champollion urodził się we Francji tuż przed rewolucją i od początku przejawiał wyjątkowe zdolności naukowe. Szkoła nie była mu do niczego potrzebna, a przymusowa matematyka była czymś, przeciwko czemu cały czas się buntował. Czytać nauczył się sam w wieku 5 lat, a w wieku 12 napisał swoją pierwszą książkę. Wcześniej dzięki bratu, który był archeologiem, poznał tajemnicze pismo podbijanego przez Francuzów Egiptu. Postanowił je zrozumieć. Ale zanim się do tego zabrał, nauczył się co najmniej 10 języków. Poza łaciną i greką poznał także hebrajski, koptyjski i arabski. I w żadnym z nich nie było nic, co mogłoby pozwolić czytać starożytne inskrypcje. Champollionowi pomógł dopiero kamień z Rosety, mająca 114 cm wysokości płyta z wyrytymi napisami w 3 wersjach językowych, 2 rodzajami pisma egipskiego i greką. To był wzór, którego potrzebował, aby rozszyfrować zagadkę. Tylko że Francuz od początku był krytykowany przez świat naukowy, bo nikt nie potrafił zrozumieć, że może istnieć system pisania oparty na zasadach innych niż nasze indoeuropejskie fonetyczne alfabety. Ostatecznie potwierdzenie prawdziwości logiki Champollona nastąpiło już po jego śmierci, gdy w 1862 roku został odkryty dekret z Kanapos, dokument wyryty na innym kamieniu, także napisany z greckim tłumaczeniem. Znaleziska potwierdzają, że alfabety grecki i egipski musiały kiedyś koegzystować. Tylko dlaczego różni je tak wiele? Hieroglify to znaki graficzne, częściowo będące za sposobem zapisu fonetyki. Alfabet grecki to pierwszy, w którym pojawiły się samogłoski. Jak to się stało, że po 2 stronach Morza Śródziemnego istniały tak 2 różne idee pisma, skoro Grecy zaczerpnęli pomysł od Egipcjan? Najnowsze badania historyków mówią, że droga alfabetu do Europy wiodła tym samym szlakiem, co droga pieniądza. Zarówno jeden i drugi przełomowy wynalazek pochodziły z Fenicji. Wszystko wskazuje na to, że sam alfabet fenicki nie był genialną ideą zapisu wymyśloną na terenach dzisiejszego Libanu. Bazował na alfabecie protokananejskim, zapisie, który stosowali mieszkańcy biblijnej ziemi Kanan. I tu najciekawsze, bo jak wykazali archeolodzy występujący w najnowszym dokumencie BBC The Secret History of Writing, alfabet, który dotarł na ziemię Izraela, przybył z Egiptu wraz z wracającymi nad Jordan plemionami, które faktycznie przez jakiś czas pracowały na ziemi faraonów. To właśnie Izraelici zaczęli stosować alfabet oparty głównie nie na symbolach przypominających realne przedmioty, ale na fonetyce. Przejęty od nich alfabet grecki pozwolił na zupełnie nieskrępowaną możliwość wyrażenia słowa mówionego w formie znaków graficznych. Część druga. Serwery Ptolemeusza. Zawiłe dzieje książki. Zawiłe, bo starożytni mieszkańcy wybrzeży Morza Śródziemnego przez kilka tysięcy lat lubili sobie komplikować czytanie. Książka, którą trzeba było rozwijać, zwijać i przewijać po przeczytaniu, wymagała wysiłku nie tylko intelektualnego. Sam jednak papirus, choć z dzisiejszej perspektywy niewygodny, był kolejnym genialnym wynalazkiem ludzkości. To roślina, która przypomina z wyglądu nasz koper. Zarasta wszystkie podmokłe tereny wokół Nilu. Gdy rzeka wylewała, poza użyźnianiem gleby pod plony, tworzyła dogodne warunki do wzrastania rośliny. Tak zwana cibora, bo tak nazywa się papirus, była używana do wyplatania koszy, między innymi takiego jak ten, do którego został włożony Mojżesz w Egipcie, wytwarzania sandałów i innych artykułów na sposób podobny do naszej wikliny. Robiono z niej czółna, elementy konstrukcyjne domów. Kobiety używały papirusu jako pierwszego artykułu higienicznego. Był także składnikiem potraw i pożywnej polewki. Co najważniejsze, rozcięte otoczki podłogi papirusu były kleiste. Już 5000 lat temu ktoś wpadł na pomysł, aby po rozłożeniu układać się jedna koło drugiej w pionie, a później przykryć kolejną warstwę w poziomie. I tak powstał pierwszy arkusz papieru – papirus. Pomimo całej przełomowości wynalazku i geniuszu starożytnych papierników, to zadziwiające, że nikt nie wpadł na pomysł, aby arkusze łączyć jeden na drugim, tak jak nasze książki, ale tworzyć z nich kilkumetrową jedną część zawijaną na kawałku drewna. Taka forma publikacji wydawniczych miała przetrwać przez kolejne wieki, aż do kodeksów Rzymian, bo dopiero w IV wieku naszej ery w upadającym Rzymie powstaje coś, co jest podobne do naszych książek. Kodeksy, które są poręczne, łatwiejsze do składowania i z czasem wypierają zwoje. Kilkumetrowe taśmy papirusu w okolicach drugiego tysiąclecia przed Chrystusem stały się prawdziwym paliwem do rozwoju antycznej cywilizacji. Choć nowa praktyka zapisywania wszystkiego, co kiedyś trzeba było zapamiętać, niepokoi filozofów i wychowawców. Choćby Sokratesa, pierwszego z trójki największych filozofów starożytności, do których zaliczano także Platona oraz jego ucznia Arystotelesa. Sokrates jak ognia unikał pisania. W Fajdrosie opowiada historię Egipcjanina, który zwraca się do Faraona ze swoim odkryciem. Poddany zachwala nowy wynalazek pisma. Mówi, że to umiejętność, która uczyni Egipcjan mądrzejszymi, sprawniejszymi w zapamiętaniu, albowiem odkryte zostało lekarstwo na pamięć i mądrość. Roztropny Faraon wcale nie jest tym zachwycony. Oto, co odpowiada.
Pismo bowiem u uczących się sprawi w duszach zapomnienie z braku ćwiczenia pamięci. Jako że zawierzając pismu od zewnątrz jego obcych znaków, sami w sobie nie będą skłonni do zapamiętywania. A zatem nie na pamięć, jeno na przypominanie odkryłeś lekarstwo. Co do mądrości, dostarczasz uczniom jedynie pozór, a nie prawdę. Dzięki tobie staną się nader bystrzy wzrokowo, bez nauki zdając się być erudytami, choć w większości to ignoranci i trudni do współżycia. Staną się oni pozornie mądrzy, zamiast mądrymi.
Dyskusja rozpoczęta 2500 lat temu chyba trwa nadal, bo przypomina argumenty dzisiejszych kontestatorów internetu. Choć to, do czego przekonywał Sokrates, mogło być zasadne. Ukształtowane na przekazie ustnym i pieśniach najbardziej znane nam greckie teksty kultury, takie jak Iliada czy Odyseja, najpierw były zapamiętywane. Później, gdy można je było zapisać, ta umiejętność zaczynała mieć coraz mniejsze znaczenie. Walor ludzkiego umysłu, jakim jest zdolność magazynowania informacji, po raz pierwszy był wyręczony przez możliwość zapisu. Dziś to samo dzieje się, gdy zamiast przyswajania wiedzy przez lata czytanie książek, także historycznych, możemy skorzystać z wiedzy zgromadzonej w internecie. Czy to wpływa na ograniczenie intelektu współczesnego człowieka? To pytanie, na które znamy chyba odpowiedź. Pismo w Grecji zmieniło zatem trwającą tysiące lat kulturę oralną. Zresztą tak samo stało się później w wielu innych miejscach świata, ale wcale nie jest tak powszechne, jak moglibyśmy sądzić. Badacz języka Walter Ong twierdzi, że z dziesiątków tysięcy języków, jakimi kiedykolwiek mówiono w dziejach ludzkości, tylko około 106 na tyle związały się z pismem, że stworzyło literaturę. To jednak cywilizacje, które władały pismem, potrafiły zbudować silniejsze państwa, podbijać inne miejsca świata, były też bardziej brutalne. Takim podbojem, choć krótkotrwałym, ale spektakularnym, była wyprawa Aleksandra Macedońskiego. Wychowanek Arystotelesa jako władca Greków w IV wieku opanował tereny dzisiejszego Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, docierając aż do Indii i podnóża Himalajów. Ze słynnym wyczynem militarnym Greków łączy się także pierwszy kamień milowy w historii literatury. To w Aleksandrii. Mieście nazwanym na cześć zdobywcy, jeden z jego dowódców, Ptolemeusz, założył największą później bibliotekę w dziejach ludzkości. Największą, bowiem ambicją Ptolemeuszy było zgromadzenie wszystkich zwojów z dosłownie każdym zdaniem i słowem zapisanym w antycznym świecie. Dziś oczywiście liczba zbiorów Biblioteki Kongresu jest znacznie bardziej okazała. Jednak to w Aleksandrii znalazło się wszystko to, co zostało wydane. Jeśli ktokolwiek w historii miał obsesję na punkcie wiedzy, to była to właśnie ta helenistyczna dynastia. Biblioteka w Aleksandrii powstała przy Muzeonie, największym w starożytności instytucie naukowym. Było to w roku 295 przed naszą erą, 28 lat po śmierci Aleksandra. Najpierw zgromadzono wszystkie zwoje, jakie zostały po faraonach. Później Ptolemeusz II wysłał posłańców we wszystkie miejsca Morza Śródziemnego. Ich zadanie było kupienie każdego dostępnego dzieła. Konfiskowano też każdy zwój papirusu znajdujący się na statkach zawijających do Aleksandrii. Treść kopiowano i umieszczano w bibliotece. Później pojawił się pomysł, aby przetłumaczyć na grecki zbiór praw Izraelitów, który w tym czasie mocno intrygował Greków. Ptolemeusz II wiedział, że pierwsze tłumaczenie czegoś tak unikatowego jak Stary Testament musi znaleźć się w jego zbiorach. Miał rację, bo to przecież dzieło, które zmieniło świat. Po negocjacjach z Jerozolimą do Aleksandrii przybyło 72 mędrców, po 6 z każdego plemienia. W ciągu 72 dni pracy przetłumaczyli 5 ksiąg. Dlatego grecką Biblię dziś nazywa się Biblią 70, Septuagintą. Trafiła do zbiorów, które w czasach największej świetności biblioteki w III i II wieku przed naszą erą mogły liczyć nawet 700 tysięcy wolumenów. Tylko że wtedy Grecja i jej państwa już nie były potęgą. Na wschodzie rodziło się królestwo, które nie tylko miało być potężniejsze, ale na kilkaset lat zawładnąć całym antycznym światem. Rozwój cesarstwa rzymskiego musiał sprawić, że i Bibliotekę Aleksandryjską czekało wrogie przejęcie. W czasie oblężenia miasta przez Juliusza Cezara w 47 roku przed naszą erą w wyniku pożaru stracono kilkadziesiąt tysięcy zwojów, a sam Egipt został podporządkowany imperatorowi. Rzymianie także wiedzieli, jaką wartość stanowi pismo i książka. Spośród 26 przyjętych od Greków znaków ich bezpośredni przodkowie, czyli Etruskowie, używali już wcześniej 21. Rzym dodał własne litery. Nad Tybrem opracowano także optymalną formę graficzną pisma łacińskiego. Zaczęto pisać od lewej do prawej. Najstarsze znane zabytki starołacińskiego pisma Rzymian pochodzą z około 7 i 6 wieku przed Chrystusem. Tak zwany czarny kamień lapis niger i prawo 12 tablic z 5 wieku przed Chrystusem. W III wieku przed naszą erą pojawiły się pierwsze książki literackie, ale dopiero 2 wieki później pismo zaczęło odgrywać istotną rolę w polityce, gospodarce i kulturze Rzymu. W starożytnym Rzymie napisy często ryto w metalu oraz kamieniu. Używano liści, kory i płótna, a później papirusu. Wykorzystywano także tabliczki drewniane. Z Rzymu znamy także pierwsze graffiti i wulgarne napisy na murach miasta. Najważniejsze jednak, że panowanie nad terenami antycznej kultury greckiej dało Rzymianom dostęp do nieograniczonych źródeł wiedzy. Pierwsze rzymskie biblioteki były łupami wojennymi. Najpierw przywożono księgozbiory z Aten i Pontu, zaczęto zakładać zbiory prywatne. Powstała Biblioteka Ulpia, ufundowana przez Trajana na przełomie I i II wieku naszej ery. Budowano biblioteki w swoich prowincjach, na przykład w Efezie, gdzie powstała Biblioteka Celsusa. Poza tym książka jako zwój papirusu stała się dobrem szeroko dostępnym dla patrycjuszy. Część z nich inwestowała w zakłady piśmienicze, a raczej w greckich niewolników, którzy pełnili funkcję skrybów kopistów. Rzymskie zwoje papirusu przed 2000 lat można porównać do dzisiejszego internetu, sposobu na transfer wiedzy i idei do najdalszych zakątków świata. Tylko że pojawił się problem przepustowości łącza, bo to Egipt miał monopol na papirus, a ten nie rósł w Europie. I to wcale nie cieszyło innych ośrodków cesarstwa. Drugim konkurującym z Aleksandrią miastem na wybrzeżu Morza Śródziemnego był Pergamon. Dziś jego ruiny znajdują się w prowincji Izmir w zachodniej Turcji. Tam także istniała kazała biblioteka, założona na niedługo po aleksandryjskiej i posiadająca również kilka tysięcy zbiorów. Pergamon był prawdziwym centrum nauk, z amfiteatrem na 10 tysięcy widzów, gimnazjonem i wielkimi ambicjami, aby prześcignąć Aleksandrię. Gdy Egipcjanie zaczęli nakładać cła na papirus, właśnie w Pergamonie zmieniono technologię zapisu. Przerzucono się na pergamin. Choć historia o tym, że właśnie w tym mieście zaczęto pisać na specjalnie wypreparowanych skórach zwierzęcych, jest trochę przesadzona. Bo choć nazwa się zgadza i pochodzi od miasta, to na skórze pisano już w starożytnym Egipcie. Używano jej także do tworzenia pisma w Izraelu. W Pergamonie jednak z pewnością po raz pierwszy papier ze skóry stał się podstawowym, masowym materiałem do wytwarzania książek. Pergamin powstawał z wyprawionych skór zwierzęcych, które były wielokrotnie namaczane, później rozciągane na dużych ramach i szorowane, tak aby uzyskać elastyczną, równą powierzchnię. Miał kilka zalet w porównaniu z papirusem. Był trwalszy, można było na nim pisać po obu stronach, a handel nim nie był zmonopolizowany przez Egipcjan. Jego rozpowszechnienie zbiegło się w czasie z innym ważnym wydarzeniem w historii książki. Między II a IV wiekiem Rzymianie zaczęli zszywać ze sobą złożone arkusze papirusu lub pergaminu i oprawiać je w drewniane kładki. Ta forma, zwana kodeksem, ma zasadniczo taką samą strukturę jak nasze dzisiejsze książki. W czasach antycznych nie zdawano sobie jednak sprawy, że inna cywilizacja wymyśliła coś, co jest bardziej dostępne od papirusu i tańsze w produkcji od pergaminu. Był to papir czcionka, którą Chińczycy zadrukowywali arkusze na długo przed tym, zanim wymyślono to w Europie. Część trzecia. Czcionka, która zmieniła historię. Około roku 100 naszej ery eunuch chińskiego cesarza He przedstawia władcy swój wynalazek. Chai Lun, bo tak się nazywał urzędnik, ma świadomość, że spotkają go za to zaszczyty, ale trudno by przypuszczał, że właśnie zmienia świat. Papier czerpany, wyprodukowany z resztek kory, konopi, bambusa, rozgotowanych szmat i sieci rybackich staje się największą tajemnicą Chin przez kolejne 6 wieków. Co najciekawsze, papier w Chinach znany był już wcześniej, a Chai Lun sprawił, że zamiast do pakowania zaczęto używać go do pisania. Gładszy papier czerpany zastąpił drogi jedwab. Przez kolejnych 1000 lat Chińczycy udoskonalali technologię druku. Tworzyli systemy powielania, zanim ktokolwiek w Europie pomyślał o prasie drukarskiej. W Azji najpierw tworzono drewniane matryce całych stron zapisanych skomplikowanym chińskim alfabetem, liczącym wielokrotnie więcej znaków niż łacina. Około roku 1000 naszej ery wymyślono technologię opartą na ruchomej czcionce. Bi Sheng pod koniec XI wieku stworzył maszynę, w której można było wymieniać ceramiczne czcionki, a inny Chińczyk Wang Zeng ulepszył maszynę i użył czcionek drewnianych. W czasach europejskiego renesansu, który kojarzymy z wynalazkiem prasy drukarskiej, Chińczycy niezależnie dysponowali rozwiniętymi technologiami produkcji książek z wykorzystaniem maszyn z ruchonymi czcionkami metalowymi. Mieli także inną przewagę. Tajemnica produkcji papieru była pilnie strzeżona przez nich aż do roku 751, gdy po bitwie nad rzeką Tałas w dzisiejszym Kirgistanie do niewoli islamskiego kalifa wpadła grupa rzemieślników z dynastii Tang. Ich wiedza została wykorzystana do stworzenia manufaktur w Samarkandzie, która stała się papierniczym centrum świata. Centrum islamskiego świata, który był wtedy w ofensywie. Papier na użytkach Arabów rozpowszechnił słowo pisane i ideę Mahometa od Azji Środkowej aż do Maroka i Hiszpanii. W porównaniu do drugiego pergaminu był prawdziwą innowacją, znacznie obniżającą koszt każdej zapisanej kartki. W Europie od początków chrześcijaństwa religia także była kołem zamachowym czytelnictwa. Choć dzisiejsi historycy twierdzą, że okres od upadku Rzymu do czasów odrodzenia był czasem stagnacji intelektualnej i wydawniczej. Wojnę książką wydano jeszcze przed upadkiem Rzymu, gdy Dioklecjan nakazał palić dzieła chrześcijańskie. Nie minęło 200 lat i to chrześcijaństwo zaczęło dominować, a Justynian zamknął Akademię Platońską, zrywając symbolicznie z dorobkiem antyku. Był rok 529, ten sam, w którym święty Benedykt z Nursi założył na Monte Cassino klasztor, do którego napisał też regułę. Odtąd klasztory pełnić miały funkcję centrów intelektualno-kulturowych. Książka stała się jednak dobrem zastrzeżonym dla kościoła. Przez prawie 1000 lat instytucja sprawowała pełną kontrolę nad tym, co pisano. Mało tego, sama praktycznie zmonopolizowała proces powstawania książek. Przy każdym klasztorze, które budowano w najdalszych schrystianizowanych zakątkach Europy i przy każdej siedzibie biskupa istniało skryptorium. Była to sala, gdzie mnisi przepisywali manuskrypty, poświęcając na to często całe życie. W ciągu dnia kopista mógł przepisać od 3 do 6 kart, w ciągu całego życia nawet 40 książek. Początkowo do pisania używano trzciny, a do około V wieku zaczęto pisać piórami ptaków, najczęściej gęsimi. Były one specjalnie przygotowywane, utwardzane ogniem, ścięte i rozszczepione na końcu. Wyobrażamy sobie pióro jako pióro z lotkami, ale faktycznie skrybowie używali samej dudki po piórze. W ciągu dnia pracy wykorzystywano kilkadziesiąt takich przyborów. Po napisaniu kilkunastu zdań każde pióro wymagało ostrzenia. Ważne jest też to, czym pisano. Skóra wymagała znacznie lepszego atramentu niż papirus. Musiał być związkiem, który weżdża się w pergamin zupełnie jak tatuaż. Podstawą średniowiecznych atramentów był rozwój garbników zabarwiony przez dodanie sadzy lub soli żelaza. Podstawowym składnikiem atramentu były kuliste narośla na liściach lub łodygach roślin i złożone tam larwy owada, galasówki. Larwy zbierano, miażdżono i moczono. Tak powstawał roztwór potrzebny do produkcji atramentu. Drugim składnikiem była sól żelaza. Mimo całej otoczki, jaka towarzyszy wizerunkowi średniowiecznych pracowitych mnichów, system tworzenia książek był w ich czasach szalenie nieefektywny. Przepisanie jednej książki oznaczało rok pracy jednego skryby. Stworzenie jednej sztuki Nowego Testamentu wymagało kilkudziesięciu skór cielęcych, z których trzeba było wypreparować pergaminowe karty. W Brugi, mieście, gdzie istniało 50 zakładów wydawniczych, powstawało raptem 1000 książek rocznie. Szacuje się, że w ciągu jednego roku w średniowieczu produkowano raptem kilkadziesiąt tysięcy książek. To mniej więcej tyle, co znajduje się w księgarniach dzisiejszej galerii handlowej. Były też szalenie drogie. Książka z ozdobionymi inskrypcjami mogła kosztować tyle, co dom we flamandzkim mieście. Wszystko zmienił wynalazek z XV-wiecznej Moguncji. Theodore Love Devine w książce The Invention of Printing, dostępnej w aplikacji BookBeat, przedstawia ciekawe niuanse początków biznesu Johannesa Gutenberga. Zaczynał jako zdolny hochsztapler, który wytwarzał specjalne lustra, rzekomo przechwytujące święte światło z relikwii. Później założył swój główny startup. Celowo używamy tej nazwy, gdyż Gutenberg, tak jak każdy startupowiec, szukał inwestora i zadłużył się u bogatego lichwiarza. I to było później źródłem wielu problemów. To ciekawy fragment biografii Niemca. Pochodził z zamożnej moguńskiej rodziny. Dlaczego zatem szukał kredytu? Może z powodu buntu mieszczan z 1411 roku, gdy bogatych patrycjuszy wygnano z miasta, a rodzina złotników straciła część majątku. Wszystko, czego dokonał młody Johannes Gensfleisch, bo takie naprawdę nazwisko nosił Gutenberg, zostało wymyślone nie w Moguncji, jak powszechnie sądzimy, a w Strasburgu, gdzie miał pierwszy warsztat. To tam Gutenberg rozwiązał najważniejszy problem techniczny. Bo zanim powstała prasa drukarska, trzeba było dosłownie wydrukować w metalu czcionki. I to nie było łatwe zadanie, gdyż misternie wyrzeźbione matryce odlewano ręcznie, używając stopy ołowiucony i antymonu. Czcionki nie były proste. Miały naśladować kaligrafię skrybów. Ważna była także receptura tuszu, który musiał inaczej zachowywać się w kontakcie z metalem. Dziś wiadomo, że to, czym powlekano czcionki, przypominało bardziej lakier i także było stosunkowo nowym wynalazkiem. Gutenberg jako prasy użył czegoś zupełnie banalnego, znanej od wieków maszyny do wyciskania winogron. Aby zbudować mechanizm, wszedł do spółki z mogunckim bogaczem Johannem Fustem i jego zięciem Peterem Schoefferem. Pożyczka 2 razy po 800 guldenów była okazała. To wartość dzisiejszych około 200 tysięcy euro z kosztem kredytu 6% rocznie. Z dzisiejszego punktu widzenia mogła to być ryzykowna inwestycja. Każdy arkusz pergaminu miał ogromną wartość, papier był nowością. Pierwszym dziełem wydawnictwa stały się listy odpustowe dla kościoła. Piękna Biblia Gutenberga, która jest obecnie jednym z najcenniejszych zabytków światowej kultury, została wydana w roku 1454 w 180 egzemplarzach i zaprezentowana we Frankfurcie, tam gdzie dziś odbywają się najważniejsze targi książki na świecie. Dziś wiemy o 21 kompletnych egzemplarzach tamtego wydania. Jeden z małymi ubytkami znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Co działo się później z geniuszem z Moguncji? Jeżeli sądzicie, że był to początek drogi do chwały i wielkich pieniędzy drukarza, to koniec wyglądał inaczej. Inwestorzy wytoczyli Gutenbergowi proces, w którym przegrał wszystko, włącznie z maszynami. Fuchs i Schoeffer przejęli zakład i stali się patentantami słowa drukowanego. Gutenberg żył jako honorowy obywatel Moguncji, prowadząc małą drukarską manufakturę. Zmarł w roku 1468 i przez kolejne dekady wcale nie był uważany za twórcę europejskiej maszyny drukarskiej. Dopiero w XVI wieku, gdy Marcin Luther zaczął drukować swoje tezy i w Europie zaczęła się reformacja, po raz pierwszy zaczęto mówić, że druk zawdzięczamy pewnemu wynalazcy z Moguncji. Wydaje się, że w dziejach ludzkości nie było większych przełomów niż umiejętność pisania, później wynalezienie alfabetu pozwalającego na komunikację, a na końcu masowe rozpowszechnianie wiedzy i idei za pomocą prasy drukarskiej. Dzięki Gutenbergowi eksplodowała reformacja. Kościół stracił monopol na głoszenie Słowa Bożego, a podważanie dogmatów rozprzestrzeniało się niczym huragan wolnego słowa. Wiedza stała się dostępna, a cena książki w ciągu wieku spadła wielokrotnie, czyniąc ją dostępną dla coraz szerszych mas społeczeństwa. Magazyn Time uznał ruchomą czcionkę Gutenberga za najważniejszy wynalazek ostatniego tysiąclecia. W 500. rocznicę urodzin Gutenberga w roku 1900 w Niemczech otwarto jego muzeum. Na koniec może posłuchajmy, co wtedy o jego wynalazku napisał Mark Twain.
Uznajemy, że wynalazek Gutenberga jest największym wydarzeniem, jakie zapisała nasza historia. Druk stworzył wspaniały świat, ale także i piekło. W ciągu ostatnich 500 lat dał zarówno ziemi, jak i piekłu wiele nowych wydarzeń, cudów i przełomów. Na ziemi odkrył prawdę i dodał jej skrzydeł. Ale kłamstwo też dostało skrzydła, i to nawet dwie pary. Nauka, wcześniej prześladowana, otrzymała nową wolność, znajdując się w zasięgu każdego śmiertelnika. Sztuka i wytwórczość, mocno wcześniej upośledzone, otrzymały nowe życie. Religia, która w średniowieczu sprawowała despotyczną władzę, została przekształcona w sojusznika i dobroczyńcę ludzkości. Z drugiej strony wojna, która niegdyś była prowadzona na niewielką skalę, mogła stać się zjawiskiem powszechnym. Wynalazek Gutenberga niektórym dał wolność, innych zniewolił. Był obrońcą swobód, a jednocześnie umożliwił despotyzm tam, gdzie wcześniej był on niemożliwy. To, czym jest dzisiejszy świat, zawdzięczamy Gutenbergowi. Jesteśmy zobowiązani oddać mu hołd. Nawet jeżeli jego wynalazek przyniósł zło, to jest ono po tysiąckroć przysłonięte dobrem, którym ludzkość została obdarzona.
Wysłuchaliście odcinka, który powstał dzięki naszej współpracy z BookBeat, aplikacją z audiobookami i e-bookami. Link do rejestracji na 30 darmowych dni znajdziecie w opisie odcinka.
Historia, jakiej nie znacie.
Ludu pracujący z ulicy.
It is a dream deeply rooted in the American dream.
We'll never surrender.
Polski jest totalny dream.
Czemu tę rękę władza ludowa odrobię?
Ich bin ein Billiard.